Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był, w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wiatr. Fale biły w łódź tak, że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: kim właściwie on jest, że nawet wiatr i jezioro są mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Księdze Jonasza znajduje się na początku następująca opowieść. Gdy prorok wsiadł na statek, aby uciec przed Bogiem, bo nie chciał wykonać jego misji, misji miłosierdzia nad poganami, rozpętała się burza na morzu, która zagroziła życiu płynących statkiem ludzi. Jonasz jako jedyny spał w tej sytuacji. Gdy pozostali szukali ratunku i znaleźli Jonasza śpiącego i dowiedzieli się, że zgrzeszył, uciekając przed Bogiem, wrzucili go w morze, a wówczas ono się uspokoiło. Pod wpływem tego faktu wszyscy przelękli się Boga. To opowiadanie stało się wzorcem, tłem dla opowiadania wydarzenia w Ewangelii. Jezus w łodzi na morzu, nad Jeziorze Galilejskim, płynie na drugi brzeg. I podobnie jak księdze Jonasza, podkreśla się w Ewangelii na początku opowiadania kontrast pomiędzy niebezpiecznym wzburzeniem jeziora a spokojem śpiącego w łodzi Jezusa. Ale w przeciwieństwie do opowiadania o Jonaszu, to Jezus doprowadza do uspokojenia się wzburzonego jeziora. Wypowiada groźbę skierowaną do wiatru, bo jest to rozkaz, którym pobrzmiewa w oryginalnym tekście greckim groźba. Jezus grozi wichrowi i nakazuje jezioru ciszę. To przypomina scenę objawiania się mocy Jezusa nad siłami zła, nad demonami zła, przy jego egzorcyzmach, gdy wyrzuca złe duchy z ludzi, duchy, demony zła. Wówczas one z krzykiem, gwałtem wychodzą z ludzi, targając nimi, a Jezus rozkazuje im milczeć. Milczeć także na swój temat. Kim On jest? To, kim Jezus jest, mają ludzie poznawać po tym, co dla nich robi. Po tym, jak jest większy i silniejszy od wszelkich demonów zła, które w nich są. Ten sposób przedstawiania sytuacji w Ewangelii, rozkazanie z mocą wiatrowi, który wzburza jezioro, podobnie jak przy egzorcyzmach, objawia, kim Jezus jest. To odpowiada ówczesnym wyobrażeniom, według których burze na morzu były wywoływane przez demoniczne siły, siły przerastające człowieka, większe od tego świata. I tak możemy przeczytać w psalmie 74, gdy modli się do Boga wierzący człowiek: Ty ujarzmiłeś morze swoją potęgą, skruszyłeś głowy smoków na morzu. Taką władzę rozkazywania mocą morza, mocą wód, ma według Starego Testamentu tylko i wyłącznie Bóg. A w psalmie 107 słyszymy inne słowa modlącego się człowieka, zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły. To uwielbienie Boga, który objawia się w historii ludzi z wielką mocą, ujarzmiając wszelkie wrogie moce, wrogie człowiekowi. Taka władza odpowiada jedynie władzy Stwórcy Wszechświata, Stwórcy wszystkiego, co istnieje. Tylko ten, kto to wszystko zrobił, stworzył, ma taką moc i taką władzę nad tym wszystkim, co istnieje, nad całym światem, wszelkimi siłami kosmosu. Woda i burza są poza tym w tekstach Biblii często obrazami niebezpieczeństw wojny i śmierci, czyli zagrożeń w historii człowieka wywoływanych przez samych ludzi. Wojny, udręczenia, agresje, które kończą się śmiercią, przynoszą tyle cierpienia. I człowiek czuje się wobec nich tak samo niemocny, jak wobec żywiołów natury. Przerastają go. Nikt nad tym nie panuje. Wywołuje się często lawinę, jak tsunami, która porywa wszystkich, zadaje cierpienia i przynosi zagładę. Ten język jest użyty w Ewangelii, żeby w tej scenie pokazać władzę Jezusa nad wodami i burzami. To znaczy, że Jezus ma większą moc niż zwykły człowiek, niż nawet najbardziej doświadczony żeglarz. Jego boski majestat ujawnia się w tej scenie, ujawnia się wobec uczniów, którzy są z Nim w łodzi. Jezus zadaje uczniom pytanie: dlaczego jesteście zalęknieni? Jeszcze nie macie wiary? Kontrast, który tu się pokazuje, lęk i wiara. Patrząc na fale zalewające łódź, boją się o swoje życie i są steroryzowani lękiem. A Jezus pośród nich śpi, jakby się w ogóle nie przejmował tym, co się dzieje, co im zagraża. To pytanie skierowane do przelęknionych uczniów zostało przekazane w Ewangelii z myślą nie tylko o nich wówczas w łodzi, ale o wszystkich, którzy przyszli do Jezusa przytłoczeni doświadczeniami sił, których nie mogą pokonać w swoim życiu, wszelkich żywiołów zła, czy to w fizycznym, psychicznym, czy duchowym cierpieniu, sił tego świata, czy też nawet ponadziemskich sił zła. W burzach i nawałnicach życia, losu, tak łatwo zapominamy, że Jezus, Mesjasz, Jezus Chrystus jest z nami jako Pan i Władca, silniejszy od wszystkich wrogich sił, jakiekolwiek mogą nam zagrażać, zarówno silniejszy od mocy natury, jak i mocy ludzi powodowanych złem, jak i nawet mocy demonów. Jakichkolwiek demonów, o jakichkolwiek imionach. To, co dzieje się w łodzi, jak uczniowie są oburzeni na Jezusa, że śpi, podczas gdy im zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo, to nie jest nowe doświadczenie. To działo się zawsze. Już psalmista uskarża się w psalmie 44, uskarża się na Boga z powodu Jego snu. Posłuchajmy, co wówczas mówi podobnie doświadczony człowiek, jak ci w łodzi na jeziorze i jak my wszyscy w naszych codziennych doświadczeniach. Modlił się wówczas do Boga, oskarżając Go, czy uskarżając się na sen Boga, człowiek psalmu 44. Lecz to przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują, mają za nas za owce na rzeź przeznaczone. Ocknij się. Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się. Nie odrzucaj nas na zawsze. Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze? Zapominasz o nędzy i ucisku naszym? Albowiem dusza nasza pogrążyła się w prochu, a ciało do ziemi. Powstań, przyjdź na pomoc. Wyzwól nas przez swoją łaskawość. Ta modlitwa nie jest tylko modlitwą człowieka sprzed 2000 lat. To jest modlitwa, która odpowiada naszym doświadczeniom codziennym.
Bóg wydaje się, że śpi w naszych sprawach, podczas gdy my jesteśmy dręczeni przez wszelkie moce zła. Podobnie i my sądzimy, że Bóg śpi co do nas, nie troszczy się o to, że idziemy na dno, że idzie na dno łódź, w której jesteśmy, mówiąc obrazowo, także łódź Kościoła. Ewangelia napisana jest już z perspektywy zmartwychwstania Chrystusa, który się obudził, Bóg go wybudził ze snu i ukazuje Jezus zmartwychwstały swoją moc dzisiaj w historii świata, cały czas. Co to znaczy wierzyć według tego wydarzenia w Ewangelii, w Łodzi z uczniami? Wierzyć w Jezusa oznacza poznawać, kim On naprawdę jest i wiedzieć, że jest z nami, chociaż nam często wydaje się, że śpi, nie widzi nas, nie troszczy się o nas. Pozwala na to, że nas miażdżą, że nas krzywdzą. Widzieć Jezusa w Jego mocy, kimże On jest, że wiatr i morze są Mu posłuszne. Dziwią się uczniowie w tej łodzi, kiedy Jezus pokazuje swoją moc i grozi nawałnicy i uspokaja morze. Tak jak grozi demonom i nakazuje im milczenie, gdy wypędza z ludzi, dokonując egzorcyzmu w Ewangelii. Tylko Bóg i nikt inny ma władzę nad mocami i żywiołami świata, ponieważ tylko On stworzył świat i nie pozwoli, aby ktokolwiek ostatecznie zapanował nad światem przeciwko Bogu i przeciwko Jego ludziom, przeciwko ludziom, którzy Mu zaufali, to są Jego ludzie, przeciwko ludziom, którzy nawet doświadczywszy tego, że Bóg śpi w ich sprawie, nie uwierzą temu doświadczeniu, uwierzą bardziej Bogu niż sobie nawet i będą ciągle do Niego wołać, tak jak wołał psalmista w psalmie 44. Ocknij się, dlaczego śpisz, Panie, przebudź się, nie odrzucaj nas na zawsze, nie odrzucaj mnie. Zapominasz o mojej nędzy i ucisku? Taki krzyk jest znakiem wiary. Dopóki się krzyczy, nawet uskarżając się do Boga, na Boga samego, pokazuje się Bogu, że się jeszcze w Niego wierzy. Tak Bóg pozwolił do siebie mówić, bo tak nas uczy w Księdze Psalmów, podobnych modlitw. Tak nas uczy w doświadczeniu Jeremiasza, który zmiażdżony cierpieniem, bo go atakowali z powodu Boga i Jego misji, którą wypełniał, uskarżał się Bogu na Boga samego, że go zwiódł, oszukał. Ale Bóg się nie obrażał na te słowa zdumiewające. Nie obrażał się na te słowa, a nawet pozwolił je zapisać w Pismach Świętych jako wzór modlenia w podobnych życiowych doświadczeniach. I tak odważamy się mówić do Boga, gdy wydaje nam się, że nas zalewają demoniczne siły zła, demoniczne siły wrogich nam ludzi, demoniczne siły losu. Tylko Bóg i nikt inny ma władzę nad tym wszystkim. Mimo wszystko, mimo iż nam się często wydaje, że Bóg śpi, nie widzi, nie obchodzi go to wszystko, tylko Bóg jednak ma władzę nad tym wszystkim, nad naszą historią, nawet nad historią naszego tonięcia, ponieważ tylko On nas stworzył. Stworzył to wszystko, co nas otacza. To jedyność Stwórcy i ta jedyność sprawia, że tylko On jest jedynym władcą i jedynym Zbawicielem. Tylko On nas może uratować naprawdę. Wszyscy inni mogą nam pomóc, ale tylko jako Jego narzędzia. Gdy poddadzą Mu się i pozwolą Mu się posłać do ludzi jako narzędzia zbawienia, wtedy będą mieć moc. Jeśli bez Boga będą chcieć pomagać, ostatecznie poniosą klęskę. Zarówno w swoich sprawach, jak i w sprawach ludzi, którzy ich proszą o pomoc i wsparcie. Religia, czyli kontakt, więź z prawdziwym Bogiem tego świata. To znaczy z tym Bogiem, który stworzył ten świat, stworzył jego moce. Tak religia prawdziwa i prawdziwa pobożność to nie jest produkt kultury człowieka, kultury narodów, kultury ludów, cywilizacji ludzi. Ten jedynie prawdziwy Bóg, czyli Bóg Stwórca wszystkiego, może być tylko odkrywany, nie wymyślany. Dlatego nie jest produktem kultury religijnej człowieka. Ten Bóg jest odkryciem, bo się objawia i wtedy można go odkryć, a nie można go wymyślać i rozmyślać nad nim, jaki jest, idąc przez ten świat. To jest Bóg, który się zgłasza człowiekowi jako ten, który chce go ratować, mówić do niego, chce go przyjąć do swojej wspólnoty życia. Wyobrażenia Boga, które nie są dziełem samoobjawiania się Boga, nie są prawdziwą pobożnością. Prawdziwa pobożność i religijność nie jest wytworem człowieka, lecz owocem odkrywania Boga, który się objawia. Ewangelii uczniowie nieustannie odkrywają Jezusa. Ciągle są zaskakiwani przez Niego. Oni nie wymyślili Jezusa, bo ktoś takim był tak bardzo potrzebny, ale oni Go odkrywali. Cały czas z Nim chodząc, słuchając Go, patrząc na Niego, obserwując, jak żyje, odkrywali Go, kim On jest. I poznawali, i uznawali Go. I tak poznawali, że jest większy od wszystkich innych ludzi, że ma moce Boga. A w końcu odkryli, że jest Bogiem, który dla nich stał się człowiekiem, aby być blisko, aby być ich bliźnim. I aby oni dla Niego byli bliźnimi, czyli bliskimi, Jego, swoimi. Dlatego ciągle zaskakuje uczniów Jezus w Ewangelii, ciągle zaskakuje objawianiem siebie przez to, co dla nich robi, co robi dla innych ludzi. Oni Go nieustannie odkrywają, pełni zdumienia, myśląc, że Go już poznali, już zrozumieli, ciągle muszą pytać, kim On jest, że wiatr i morze są Mu posłuszne, kim On jest, że żadna siła tego świata, a nawet ponad tym światem, nie może Mu się oprzeć. I ktoś taki jest z nami i dla nas. To odkrywali. I z tego płynęła pobożność, czyli chodzenie w tym świecie po Bożemu, po tym, co Bóg im objawił, co Jezus im objawił. To nieustanny i nigdy nie kończący się proces. Nasze życie to taki proces. To wydarzenia, odkrywania Boga, odkrywania Jezusa. Nam wydaje się często, że On śpi, że Bóg śpi, Jezus śpi i pozwala nam tonąć w odmętach burz i nawałnic tego świata, wrogich nam sił natury, wrogich nam mocy ludzi, a nawet wrogich nam mocy demonów zła. A jednak Jezus jest z nami w łodzi naszego życia. To nieustanny i nigdy nie kończący się proces odkrywania Jezusa. Kim On jest dla nas? Kim On jest z nami? To pytanie, kim On jest, że wiatr i jezioro są Mu posłuszne, kim On jest, że odkrywamy Go mimo wszystko, silniejszym od wszelkich demonów zła, które nas napadają, czy to przez ludzi, czy to przez żywioły. To pytanie jest początkiem wiary w Jezusa za każdym razem. Wiary w Jezusa, Pana wszystkiego i Zbawcy wszystkiego. Pana naszego i naszego Zbawcy, jedynego Zbawcy. Prawdziwa religijność to więź codzienna, w codziennych sytuacjach, z czymś, co przekracza ten świat, z kimś, kto przekracza ten świat w mocy, godności. Prawdziwa religijność to więź codzienna i w codziennych sytuacjach z Jezusem. Prawdziwa religijność to nieziemska sprawa. To nie jeden z wymiarów ziemskiej rzeczywistości, ludzkiej kultury, naszej kultury pobożności. Ale to rzeczywistość mistyczna, czyli nadprzyrodzona, ponad tym światem, rzeczywistość nie stworzenia, ale samego Stwórcy. Wchodzenie w kontakt z kimś takim oznacza zwyciężanie w życiu. Mimo wszystko, mimo poczucia, że się tonie, wchodzenie w kontakt z kimś takim, taka pobożność oznacza zbawienie, to znaczy wychodzenie z każdego zagrożenia. Nie o własnych siłach, siłą i mocą Jezusa, na którego widok i przed którego obecnością uciekają w końcu wszelkie demony zła i się wściekają. I często tę wściekłość doświadczymy na sobie, ale nie będziemy się bać aż na śmierć. Posłuchajmy Jezusa, który do nas mówi tak jak wówczas do nich, kiedy oni zdumieni Go odkrywali, kim On naprawdę jest. Czemu tak się boicie, jakże brak wam wiary? Nie będziemy się aż tak bać, żeby nie chcieć żyć. W obliczu nawet największych zagrożeń i doświadczenia największego tonięcia. Bo Jezus daje nam prawdziwą pobożność, która daje nam moc życia. Mimo wszystko, nawet gdy myślimy, że Bóg śpi w naszych sprawach i Jezusa z nami nie ma, prawdziwie pobożni ludzie są ostatecznie poza zasięgiem sił tego świata. Ostatecznie są poza zasięgiem wszelkiej ziemskiej władzy. Na końcu to oni triumfują. Są poza zasięgiem ziemskiej władzy zarówno żywiołów, jak i ludzi. Jeśli pobożność degraduje się do bycia jedynie zjawiskiem ludzkiej kultury, rodzajem znieczulenia, wszelkiego bólu i doświadczenia niemocy, jest pożałowania godną pobożnością, bo nikogo nie uratuje. Ta pobożność jako owoc ludzkiej kultury przepada razem z innymi tworami ludzkiej kultury ostatecznie w historii świata. Jeśli natomiast jest to pobożność wypływająca z obecności, spotkania Jezusa, odkrywania kogoś, kto jest większy niż my i wszyscy inni, to wtedy nigdy nie przepadniemy z naszym życiem. Nie poddamy się nigdy nikomu i niczemu i obudzimy się kiedyś w wieczności, obudzeni do życia, które już nam nigdy nie zginie.